Super być z wami. To dla mnie niesamowity przywilej być w Nysie. To jest pierwsza moja wizyta w tym mieście. Kilka słów o mnie. Tak jak powiedziano przede mną, jestem pastorem Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Lifehouse, czyli Dom Życia w Poznaniu, który założyłem razem z żoną 4 lat temu. I chciałbym wam powiedzieć, że przywożę pozdrowienia od braci i sióstr z Poznania. Myślę, że to jest taka już tradycja, że przywozimy te pozdrowienia i mnie to raduje, że widzę, że Boża rodzina w Polsce jest w różnych miejscach, w różny sposób doświadcza Boga. Tu jest kilka zdjęć z tego, jak działamy w Poznaniu. Kościół może mieć różną formę wyrazu i mówię o tym nie dlatego, żeby się chwalić, ale żeby uwielbiać Boga. Bo to, co On robi pośród nas, to, że przydaje wciąż ludzi wierzących, to jest Jego owoc. I cieszę się z tego, że budując Kościół od tylko kilku lat, widzimy każdego tygodnia nowe osoby, widzimy ludzi młodych, którzy poznają Jezusa, których życie się kompletnie zmienia. Każdego roku chrzcimy ludzi, mamy dzieci, o czym też marzyliśmy, bo wcześniej mieliśmy tylko ludzi młodych, teraz mamy rodziny z dziećmi, wierzymy, że będzie u nas ich więcej, tak jak i u was. I cenimy bardzo to, pomimo formy, jaką ten Kościół ma, jaka muzyka jest tam grana, relacje między sobą. Wierzymy, że kiedy relacje między nami są istotne, wtedy możemy lepiej doświadczać Bożej miłości. I tak samo tutaj, kiedy przyszedłem, byłem powitany przez kilka osób, które mnie zupełnie nie znały, z uśmiechem na twarzy, więc wierzę, że ten sam Duch jest właśnie w tym Kościele i za to wam dziękuję. Ale czas przejść do Bożego Słowa, więc pozwólcie, że się chwilę pomodlę. Drogi Ojcze, my Ci dziękujemy, że Ty wciąż masz dla nas więcej. Ja Ci dziękuję, że Ty dałeś swojego Syna, żebyśmy mogli lepiej Ciebie poznać, żebyśmy mogli doświadczyć ratunku, który jest w Tobie, ale żebyśmy również mogli pójść za Tobą, żebyśmy mogli być przedłużeniem Twojej służby teraz tu na ziemi, żeby ludzie, którzy Ciebie jeszcze nie znają, mogli dowiedzieć się, że imię Jezus równa się miłość. Bądź wywyższony, otwieraj nasze serca, otwieraj nasze uszy na Twoje słowo. Chcemy stąd wyjść przemienieni, wzmocnieni, zachęceni, gotowi do walki, do której Ty nas powołałeś. Amen. Włączę czas, żeby nie było tutaj, że przekroczymy jakiś niezdrowy limit. Więc dzisiaj chciałbym mówić o historii, którą prawdopodobnie każdy z nas zna. Prawdopodobnie nawet na lekcjach religii czy w szkółce niedzielnej słyszałeś tą przypowieść wiele razy. I tą przypowieść dzisiaj chciałbym Tobie przedstawić z trochę innej perspektywy. I tą perspektywę przedstawił mi mój pastor i powiem Tobie, bardzo sobie to cenię, że chociaż jestem dzisiaj pastorem, ja wciąż wiem, kto jest moim pastorem. I to jest bardzo ważne. I mój pastor to jest osoba, którą darzę wielką miłością, szacunkiem i to jest osoba, która mnie inspiruje i wierzę, że wasza relacja z waszym pastorem jest właśnie taka sama. I ta historia, o której chcę powiedzieć dzisiaj z nowej perspektywy, żeby porzucić pewien schemat, który do tej pory być może miałeś, to historia o miłosiernym Samarytaninie. I to jest przedstawione w Ewangelii Łukasza. I chcecie z góry przeprosić za ilość moich emocji, za ilość mojej szalonej dynamiki i chodzenia tutaj po scenie w kółko, ale chcę Ci powiedzieć, to co jest w tej historii pokazane, to jest to, co mi w duszy gra. I skoro spotykamy się tylko prawdopodobnie raz na jakiś czas, a dzisiaj to jest pierwszy raz dla nas w większości tutaj, chcę, żebyście wiedzieli, co mi gra w duszy. Czy to jest okej dla was? Więc w Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale mamy takie słowa, od 30 wersetu. Jezus podjął ten wątek i powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą, przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. I tutaj się na chwilę zatrzymamy. I chcę wam powiedzieć, nie wiem czy wiesz, że ta droga z Jerycha do Jerozolimy, czy z Jerozolimy do Jerycha, to była droga bardzo wąska, kręta, bardzo stroma i bardzo niebezpieczna. I to było miejsce, gdzie różni przestępcy czyhali na różnych kupców, żeby ich tam okraść, bo tak naprawdę ciężko było gdziekolwiek uciec, można było ewentualnie spaść ze skarpy w dół. I tak sobie myślę, że moglibyśmy założyć, że ta droga właśnie wiedzie z Nysy do... I teraz nie pamiętam, gdzie byliśmy na tym kampie. Czerkiewice? Czarkowice. I ta droga z Czarkowic do Nysy, którą przemierzyłem kilka razy, ona jest też dość niebezpieczna. Dość wąska, dość kręta i trzeba być dość ostrożnym. I wyobraźmy sobie, że to się właśnie dzieje na tej drodze. Że na tej drodze ktoś zostaje pobity, okradziony, że ktoś jest bliski śmierci. I powiem wam, że ta sytuacja, którą możemy sobie wyobrazić, być może byłeś kiedyś świadkiem jakiegoś wypadku, spotkałeś kogoś, kto po prostu nagle leżał na poboczu, nie wiem, z rozbitym rowerem. I w tych sytuacjach mamy postawionych dwóch ludzi, którzy reprezentują pewne dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić twoją uwagę. Widzimy, że jest tam kapłan, który przechodzi obok, widzi tego człowieka. To nie jest tak, że on go przeoczył, ale jednocześnie nie podejmuje żadnego ratunku, żadnej pomocy. I nie wiem, czy wiecie, w tamtych czasach było też tak, że kapłan, jeżeli dotknął kogoś, kto był martwy, był uznawany za nieczystego i nie mógłby dalej pełnić swojej służby. I wyobrażam sobie też taką sytuację, że ktoś z nas dzisiaj spieszy się do kościoła, żeby być na czas, żeby niczego nie przeoczyć i mówi sobie, faktycznie ktoś tam leży, ale ja nie mam czasu, żeby do niego podejść. Może ewentualnie co zrobię, to zadzwonię na pogotowie, bo przecież ono powinno się tą osobą zająć. Z drugiej strony widzimy tam Lewitę, który w tamtych czasach był odpowiedzialny w narodzie Izraela za to, żeby mówić, jakie jest prawo żydowskie i jego pilnować, jego przestrzegania. I możemy sobie wyobrazić, że na przykład w Nysie jest prezydent czy burmistrz? Burmistrz. Załóżmy, że zastępca burmistrza, ja go nie znam, to jest tylko ilustracja, proszę mu tego nie mówić. Zastępca burmistrza przejeżdża też tą drogą z Nysy do Czarkowic, ale on jedzie na spotkanie wyborcze i również nie ma czasu, żeby się zatrzymać. Poza tym droga jest wąska, więc zatrzymanie pojazdu w tym miejscu oznacza, że po prostu może ktoś jeszcze w niego uderzyć i rozbić jego samochód, cokolwiek. I powiem wam, że widzimy, że w momencie, kiedy takie podstawowe założenia są, że właśnie Kościół, religia i państwo, prawo, jakie mamy, powinno dbać o to, co się dzieje w naszym życiu i troszczyć się o ludzi w trudnej sytuacji. Ja chcę ci powiedzieć, że ten człowiek, który jest bliski śmierci, jest w sytuacji, w której nie jest mu w stanie pomóc ani religia, ani państwo. Dlatego, że to bycie bliskim śmierci to nie jest tylko fizyczne zranienie, o którym mówi Bóg, ale to bycie bliskim śmierci to są sytuacje ludzi, których spotykamy każdego dnia w różnych miejscach. Bycie bliskim śmierci to jest byciem na przykład w kompletnej depresji, byciem pozbawionym nadziei na lepsze jutro, zmaganiem się z myślami samobójczymi, bycie samotnym, bycie odrzuconym, bycie zranionym. Różne rzeczy przytrafiają się w nam w życiu i inne tłumaczenie mówi o tym, że ta osoba była na pół martwa. Nie wiem, czy kojarzysz takie sytuacje, kiedy kogoś spotykasz i on faktycznie żyje, jest z tobą ciałem, nie widać, żeby miał jakiekolwiek zmagania zdrowotne, ale tak naprawdę po prostu możesz pomyśleć, ten człowiek to jest jak zombie, jak człowiek widmo. On jest, a jednocześnie go nie ma. I takich ludzi spotykamy często na swojej drodze i zastanawiamy, skąd się po prostu to bierze. Zastanawiamy się nad tym, kto powinien im pomóc. I chcę tobie powiedzieć z mojego doświadczenia, mając różne sytuacje w kościele, które przeżywamy, ludzie, którzy przychodzą z różnych środowisk, dlatego że Poznań jest dużym miastem, mamy miejsce spotkań w samym centrum, więc mamy kompletnie różną mozaikę naszych gości. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że ktoś inny powinien się tym zająć. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pomoc, którą... miałbym zanieść drugiemu człowiekowi, zawsze wiąże się z ryzykiem. Zawsze wiąże się z ryzykiem. I ten kapłan, i ten lewita, czy nasz przysłowiowy zastępca burmistrza i powiedzmy, nie wiem, ktoś z nas, ale oczywiście nikogo takiego z nas tutaj nie ma, po prostu mają dobre powody, żeby tej osobie nie pomóc. Mają pewne priorytety, które są dla nich ważniejsze niż pochylenie się nad tym biednym człowiekiem. Jest też pewne ryzyko, na przykład takie, że ten człowiek, który leży na pół martwy, to jest tak naprawdę tylko pewnego rodzaju zasadzka, z której wylatują potem zbójnicy i tego człowieka również okradają, biją i w ogóle jest tragedia. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał Janosika, tam chyba były takie zasadzki, że po prostu niby, że coś tam się stało i nagle wylatywali i rabowali niewinnych ludzi. Chociaż nie pamiętam. Za dużo tego Janosika nie oglądałem, mój tata jest jego fanem. Przepraszam, jeżeli doszło do jakichś tutaj przekłamań. I w tej całej historii nagle pojawia się trzecia postać. I to jest bardzo ciekawe. Czytamy tam dalej. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył nad nim opiekę. I szokujące jest to, być może już to wiesz, że Samarytanie to byli ludzie, którymi Żydzi gardzili, uznawali za ludzi, z którymi po prostu nie powinni mieć żadnego kontaktu. Tymczasem Jezus osadza w tej historii Samarytanina, który nic nie znaczył dla prawowitego Żyda i poprzez postawę tego Samarytanina manifestuje swoje serce do drugiego człowieka. Wiecie, to mi się kłóci z takim normalnym spojrzeniem. Dlatego, że kiedy patrzymy na społeczeństwo, w jakim żyjemy, my sobie łatwo kategoryzujemy ludzi i mówimy, kto jest tym, który będzie dobry, kto będzie pomagał, kto będzie się troszczył o mnie. A często przyklejamy ludziom pewne etykiety i uznajemy, na pewno on tego nie zrobi. On jest zły i niedobry. On w ogóle głosuje na inną partię polityczną. Nie ma takiej opcji, żeby na tą osobę móc liczyć. I słuchajcie, w tej historii chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy odkryli w tym miłosiernym Samarytaninie właśnie Jezusa. Bo właśnie Jezus, czytamy o tym w Ewangelii Marka, kiedy on uzdrawiał chorych, nagle widzimy taki fragment, kiedy czytamy, że ci ludzie, którzy widzieli to, co Jezus czyni, nie mogli wyjść z podziwu. Oni mówili, on sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Słuchajcie, Jezus był dalej niż pewne grzecznościowe akty, był dalej niż jakieś kwiaty, które dajemy naszym bliskim z określonej okazji. Jezus po prostu zmieniał sytuacje beznadziejne w naszych oczach w sytuacje, które poprzez doświadczenie Jego miłości odwracały się ku dobremu. Czytamy tu właśnie, że On zmieniał wszystko na dobre. I w tej historii ja chcę widzieć właśnie, że to Jezus jest tym, który podchodzi do tego człowieka. Jezus sam był nazywany przez Żydów, że jest Samarytaninem. Oni uznawali go za heretyka i być może dlatego on wybrał tą postać, żeby przedstawić, jaką powinniśmy mieć postawę względem drugiego człowieka. Ale mówię o tym, że chcę, żebyśmy zobaczyli Jezusa w tej sytuacji. Wiecie dlaczego? Bo w wielu sytuacjach, kiedy spotykamy człowieka, który jest bliskim śmierci, tylko Jezus jest w stanie pomóc. Tylko Jezus jest w stanie zmienić tą sytuację. Tylko Jezus jest w stanie wybaczyć grzechy. Czy się ze mną zgadzacie? Tylko Jezus jest w stanie uzdrowić złamane serce. Tylko Jezus jest w stanie wypełnić pustkę miłości doskonałą miłością. I chciałbym Ciebie dzisiaj zapytać, czy pamiętasz, co Jezus uczynił w Twoim życiu? Czy kojarzysz tą sytuację, kiedy to miejsce, w którym Jezus Ciebie spotkał, bliskiego śmierci? Powiem wam, widzę wiele osób i prawdopodobnie gdybym zaczął pytać, jest tutaj sporo osób, które wierzą 10, 20, 30, 40 lat. Ja was podziwiam, że wciąż utrzymujecie swoją wiarę. Ja pracuję głównie z ludźmi młodymi. Czasami jest tak, że ktoś przeżywa doświadczenie, poznanie Boga, a jednocześnie później tą swoją wiarę gdzieś porzuca. Więc podziwiam to, że wy wciąż kroczycie tym i prawdopodobnie jest to możliwe, bo wciąż pamiętacie, co Jezus dla was uczynił, jak bardzo zmienił wasze życie, w jakim byliście miejscu rozsypki i jak On to w doskonały sposób złożył. Jako ten, który jest kreatorem, ten, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I powiem wam, potrzebujemy to pamiętać także z innego powodu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja wierzę, że ty i ja jesteśmy powołani, żeby nieść pomoc tam, gdzie inni nie spodziewają się jej od nas. Wiecie, mówię w określonym czasie do określonego kościoła i chcę ci powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mało kto ma pojęcie o tym, że my istniejemy. Że jest coś takiego jak Kościół Zielonoświątkowy. To jest moje doświadczenie w dużym mieście. Ostatnio, kiedy się przeprowadzałem, coś nam się stukło, podeszła do nas starsza pani i zapytała się, co tam się dzieje. Mamy takiego kolegę, który jest dość odważny i on tak z nią prowadzi dialog. I nagle mówi tak do niej, ni z gruszki, ni z pietruszki, zapraszamy panią na nabożeństwo. To było dość zaskakujące, muszę przyznać. I ona była zszokowana, ale jeszcze powiedzcie mi, że ktoś z was jest księdzem. On mówi, nie, ale jest tutaj z nami pastor. Więc ona już w ogóle miała oczy jak 5 złotych, jak to się mówi. A ona mówi, ale, poczekajcie, jaki to jest kościół? On mówi, zielonoświątkowy. Ona mówi, ale to czy to? No, tak poczekajcie, bo tak coś mi się kojarzy. To chyba z jakimiś bukietami kwiatów jest związane, tak? I wiecie, z jednej strony to jest zabawne, ale z drugiej strony to mi jakby wciąż przypomina, że ja potrzebuję mówić, kto jest moim Panem i jak Jezus zmienił moje życie, bo gdybyśmy chcieli używać tylko etykiety, że my jesteśmy zielonoświątkowcami i zapraszamy was do kościoła w niedzielę, to chcę wam powiedzieć, mało kto się budzi w niedzielę rano i myśli, o, dzisiaj pójdę do kościoła zielonoświątkowego. Dlatego, że ludzie nie mają pojęcia, że taki kościół jest. Ja wierzę, że to się będzie zmieniać. Ja wierzę, że najbliższe 20-30 lat przyniesie pomnożenie tego kościoła. Że dzięki wytrwałości ludzi wierzących takich jak wy będziemy oglądać pomnożenie ludzi młodych, którzy doceniają spuściznę, które przynosi pokolenie, które wykonało już kawał swojej świetnej pracy. Ale potrzebujemy dzisiaj nie używać religii, nie używać etykiet, ale używać Bożej miłości, której sami doświadczyliśmy. I kiedy myślę sobie, jak to zrobić, powiem wam, jest taki fragment, który mnie mocno rozciąga. To jest to, co mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian w 9 rozdziale. I on mówi tak. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyje bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. To jest fenomenalny fragment, który pokazuje Pawła, jego postawę względem drugiego człowieka i wierzę, że to jest fundament, na którym Bóg zbudował jego dziedzictwo i jego wpływ w kościele pierwszych chrześcijan. Dlatego, że on był gotowy pochylić się nad drugim człowiekiem. On był gotowy porzucić swoje przekonania, porzucić swoją dumę z tego, z kim jest, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem. Chcę się tobie dzisiaj zapytać, jesteśmy dzisiaj tu wszyscy razem jako jedna rodzina. Nie musimy stawać się słabi dla siebie nawzajem, bo wiemy, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Ale zaraz na zewnątrz, kiedy wyjdziemy, spotkamy wielu ludzi, którzy mają odrębne spojrzenie na rzeczywistość, mają inne światopoglądy, zupełnie inaczej się ubierają, robią może rzeczy, które są złe. I pytanie, czy my jesteśmy dzisiaj gotowi przyjść i usiąść z nimi i porozmawiać? Czy chcemy wyłącznie wejść na jakieś podwyższenie, gdzie powiemy im, że robią wyłącznie źle? Wiecie, czy widzisz siebie w sytuacji, kiedy wiesz, że kobieta, z którą rozmawiasz, dokonała aborcji, jesteś w stanie po prostu okazać jej Boże miłosierdzie? Czy świadomość tego, że twój sąsiad jest homoseksualistą, czy jesteś gotowy dzielić się z nim miłością, jak z każdym innym sąsiadem? Czy świadomość tego, że twój współpracownik w pracy jest zwolennikiem kompletnie innej partii politycznej od twoim zdaniem kompletnie bzdurnych poglądach, nie przeszkadza tobie, żeby po prostu być osobą, która go zachęca, która po prostu idzie za Jezusem i w taki sam sposób wyraża zainteresowanie drugim człowiekiem. Kiedy myślę o tej sytuacji, o tym Samarytaninie, który pochylił się nad tym człowiekiem, to właśnie widzę go, że on po prostu siada obok tego człowieka. Nie jesteśmy w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, póki nie będziemy mieć z nim kontaktu. Kiedy jesteśmy nastawieni na monolog, Ciężko jest zbudować tam jakąkolwiek relację, jakiekolwiek zaufanie. W tym miejscu, w którym ja jestem dzisiaj, ja prowadzę pewien monolog względem was, ale tylko i wyłącznie mam szansę na to, że wy chcecie to słyszeć, dlatego że ktoś tutaj mnie zaprosił, że ktoś powiedział, że faktycznie jestem pastorem, ale gdybym był osobą, która nagle wchodzi z ulicy, prawdopodobnie zajęłoby to dużo czasu, zanim w ogóle byście chcieli usłyszeć jakiekolwiek słowo z moich ust. A jesteśmy w różnych miejscach i w różnych sytuacjach, gdzie potrzebujemy podjąć dialog z drugim człowiekiem. I powiem Tobie, że to, co kocham w Jezusie Chrystusie, to jest fakt, że On nie był kimś, kto w instrumentalny sposób przynosił ratunek drugiemu człowiekowi, go uzdrawiał, kładł ręce, jesteś uzdrowiony, jesteś uwolniona, uzdrowiony. Okej, kto następny? Ja widzę, że w wielu sytuacjach, o których czytamy, On jest zainteresowany drugim człowiekiem. On z nim siada do stołu, On z nim je, On z nim rozmawia. Pomimo tego, że nie mówią, to jest żarłok i pijak. Ale Jezus wiedział, że drugi człowiek potrzebuje zainteresowania. Ja wierzę, że to jest nasze powołanie. I może sobie myślisz, ale jak? Przecież ci ludzie, oni są grzesznikami, tak jak my kiedyś byliśmy. Tak, masz rację. I fakt jest taki, że Bóg i my również nienawidzimy grzechu, ale kochamy grzeszników. Słuchajcie, list do Rzymian mówi, Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas. Skoro Chrystus pokochał nas, zanim w Niego uwierzyliśmy, dlaczego my chcielibyśmy podejmować jakąś inną kolejność zdarzeń? Jeśli chcemy widzieć ludzi, którzy będą wypełniać takie spotkania jak to, których życie będzie przemieniane, chociaż są w najgorszej możliwej sytuacji, która w ludzkim ujęciu jest niemożliwa do zmiany, potrzebujemy im dać doświadczenie miłości. Tak, kiedy tu przyszedłem, podszedł do mnie pewien pan z uśmiechem na twarzy i powiedział, witam cię bracie, chwała Panu. I po prostu mówię, wow, po prostu człowiek mnie nie zna, ale podchodzi, po prostu darzy mnie po prostu swoim uśmiechem. Przełamuje pewną barierę, poświęca coś, ryzykuje, bo nigdy nie wie, co mu odpowiem. Proszę mu powiedzieć po prostu do widzenia na przykład, tak, gdybym był niegrzeczny. A jestem ubrany dość nieprzyzwoicie, więc to było pewnego rodzaju ryzyko. I to ryzyko możemy podejmować w różnych sytuacjach w naszym codziennym życiu. Ale wiecie co? Sedno tego, co chcę powiedzieć, jest dopiero teraz. Jest dopiero teraz, dlatego że w tym fragmencie, który czytałem wcześniej, widzimy, że ten mężczyzna zabrał tego człowieka do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. I dalej czytamy, że nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił za 2 dni z góry i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Skoro on go zabiera do gospody, i ten człowiek jest jeszcze wymagający pomocy, jest wciąż chory, wciąż jego rany są po prostu bolesne. To znaczy, że on go zabiera do miejsca, gdzie może doświadczyć pomocy, gdzie ktoś nad nim roztoczy właśnie właściwą opiekę. I chciałem was dzisiaj zapytać, moi drodzy bracia i siostry, gdzie jest miejsce ratunku dzisiaj dla człowieka? Bo zauważyliśmy na samym początku, że dzisiaj szpitale, najlepsza służba zdrowia, nie wiadomo jak ona byłaby rozwinięta i bezpłatna, nie jest w stanie odpowiedzieć na problemy ludzi, którzy są na pół martwi. Ale nie są na pół martwi fizycznie, ale są na pół martwi duchowo. Tak naprawdę są martwi, idą po prostu na zatracenie. I druga rzecz, choćbyśmy mieli jak najwspanialszy rząd, który zmienia nasz kraj nie do poznania i po prostu mamy świetne świadczenia socjalne, świetne szkoły i tak dalej, wciąż nie znajdujemy tam ratunku. Znam dzieciaki, które chodzą do prywatnych szkół, a zmagają się z ogromnymi problemami, o których rodzice nawet nie mają zielonego pojęcia. I oczywiście rodzina jest tym elementem, gdzie po prostu ma największy wpływ na drugiego człowieka. Ale słuchajcie, nie każdy ma takie szczęście jak ja, że rodzi się w rodzinie, gdzie rodzice po prostu robili wszystko dla nas. Gdzie mogę powiedzieć, że moi rodzice mnie kochają i wciąż mamy świetny kontakt. Jest miejsce, którego człowiek dzisiaj potrzebuje, żeby mógł pójść, zaufać i wylać swoje serce. I chcę wam powiedzieć, to co ja widzę w tej gospodzie, to jest po prostu Kościół. To jest to, co razem tworzymy. I chcę wam powiedzieć, jestem zachwycony w ogóle tym budynkiem i po prostu my spotykamy się w takiej sali po prostu koncertowej, a to miejsce mnie urzeka, ono ma swoją historię. To było miejsce, które było chyba kilka razy burzone, ale ono wciąż istnieje. Ja wierzę, że to jest tak właśnie z Kościołem, że nie wiadomo, co by się działo, on wciąż przetrwa. I chcę wam powiedzieć, że kiedy mówimy o tym, że chcemy dotrzeć do człowieka współczesnego, który jest człowiekiem, który zmaga się z problemami, wcale nie potrzebujemy budować nowoczesnych budynków. Wcale nie potrzebujemy mieć świateł i dymu. Słuchajcie, formy, w jaki sposób uwielbiamy Boga, w jaki sposób komunikujemy różne rzeczy, są absolutnie różnorodne. Świetne jest to, że Bóg nas stworzył różnorodnymi. Ale wiecie, ja wierzę w to, że współczesny Kościół to jest właśnie Kościół, który odpowiada na problemy współczesnego człowieka. I wierzę, że to jest nasze powołanie. To nie jest tylko nasze powołanie, to jest także nasza powinność, że każdego dnia zastanawiamy się nad tym, gdzie jest to miejsce, to niebezpieczne miejsce, gdzie ludzie pozostają samotni, na wpół żywi. Bo to nie chodzi o tą fizyczną drogę do tych Czarkowic, to miejsce jest piękne, mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę i będę mógł się z wami świetnie bawić na tej konferencji, ale to są sytuacje, w których ludzie są pozostawieni sami sobie, gdzie ludzie młodzi na Facebooku próbują kreować zupełnie inną rzeczywistość, niż faktycznie ona jest w ich życiu. Chodzimy ubrani kolorowo, próbujemy w jakiś sposób zwrócić swoją uwagę, a tak naprawdę w środku jest totalna pustka. I wierzę, że naszym powołaniem jest to, żeby wyjść do takich osób. Żeby robić coś niesztampowego, żeby być na tyle dojrzałym, żeby robić rzeczy, które być może nie są do końca do mnie dopasowane, ale widzę, że do tego człowieka, który leży tam na wpół martwy, to może dotrzeć. Słuchajcie, bardzo banalna rzecz. W ogóle nie myślałem, że to może przynieść taki rezultat. Tydzień temu w kościele świętowaliśmy Dzień Matki. I po prostu zaprosiliśmy mamy do kościoła, daliśmy im jakieś drobne upominki, puściliśmy jakieś wideo z życzeniami. I po prostu było sporo mam, które nigdy nie były w kościele, były zachwycone, a osoby podjęły decyzję, żeby pójść za Jezusem i po prostu byłem niesamowicie tym zbudowany. Ale dla mnie to był rodzaj ryzyka, bo nagle robimy coś kompletnie niesztampowego. Nagle, słuchajcie, muszę wam się przyznać, mam nadzieję, że nikt nie będzie do mnie strzelał. Mamy taki czas w trakcie nabożeństwa, kiedy się wszyscy witamy i wtedy zespół gra jakąś muzykę w tle. A z tego powodu, że nasze mamy w większości są w takim wieku, kiedy triumfy święcił taki zespół ABBA. Czy ktoś kojarzy zespół ABBA? Więc moja żona, która jest liderem uwielbienia, ona jest taka szalona, mówi to, wiesz co, w trakcie tego witania już po uwielbieniu zagramy w tle Dancing Queen. I ja mówię, no to jest naprawdę już zwariowany pomysł. A mówię, co tam, niech będzie. I słuchajcie, mamy były tym zachwycone. Ciekawe było to, że nasz przyjaciel, który był odpowiedzialny na zewnątrz sali, żeby pilnować lobby, dlatego że jesteśmy w centrum miasta, już zostaliśmy okradzieni, więc on tak słyszy w tym lobby, poza salą główną, tak na pół. I on nagle słucha, mówi, o, ABBA. Nie wiedziałem, że ABBA ma pieśni uwielbieniowe w swoim repertuarze. Ale, aha, ABBA. ABBA, ojcze, wszystko wyjaśnię, już teraz rozumiem, że ABBA to jest zespół uwielbieniowy. Dobra, zdradzę wam, to był Dawid, który siedzi w pierwszym rzędzie. On takie ma domysły. I wiecie, to jest może szalone, ale słuchajcie, i tak tej muzyki słuchamy w radiu, w różnych miejscach. Dlaczego nie zrobić coś, co ludzi zaskoczy? Róbmy rzeczy w taki sposób, że kiedy ktoś przyjdzie do kościoła, to złamie całkowicie jego schemat. Ludzie, którzy wychowali się w większości w kościele tradycyjnym, oni mają pewne wyobrażenie, ale my możemy to zmienić. Właśnie tak jak ten pan, który mnie powitał przy samym wejściu z uśmiechem na twarzy. To jest naprawdę godne uwagi. I wiecie, po tym spotkaniu rozmawiałem z jednym małżeństwem i to mnie zachwyciło. I ona powiedziała takie zdanie, nie sądziłam, że Kościół może być tak przyjazny. Ja mówię, wow, po prostu jakby w moim myśleniu, jeżeli Kościół nie jest przyjazny, to co ma być przyjazne? W moim doświadczeniu nie ma nic przyjaźniejszego niż Kościół. I wierzę, że skoro tu jesteście tak tłumnie, każdej niedzieli, to znaczy, że wy doświadczacie tej przyjaźni, która jest w Kościele. Więc dajmy doświadczyć im, oni się tego kompletnie nie spodziewają. Kompletnie. Wracając do tej historii, jest rzecz, która mnie zwróciła moją uwagę. On tam zabiera tą osobę do gospody i roztacza nad nim swoją, i roztacza tam nad nim opiekę. Wiecie, co to znaczy? że nie mamy próbować opiekować się ludźmi sami. Nie próbuj robić tego sam. Nie próbuj robić tego własnymi siłami. Jest moc i autorytet w Kościele, który przynosi owoce nie dzięki własnym siłom, ale dzięki mocy, która została zamanifestowana w krzyżu Jezusa Chrystusa. I kiedy mieliśmy uwielbienie, miałem takie słowo współlokatorzy. I zacząłem o tym trochę myśleć, bo jesteśmy różnorodni, jesteśmy w różnym etapie swojego życia i chcę Ciebie indywidualnie zachęcić do jednej rzeczy, żeby nasze bycie razem w Kościele, żeby budowanie razem Kościoła, bez względu na to, czy jesteś młody, czy jesteś dojrzały, żeby nie ograniczało się do tego, że jesteśmy współlokatorami, którzy sobie nie przeszkadzają. Żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy po prostu nie wchodzą sobie w drodze do toalety. Wiecie, Boża rodzina to coś więcej niż bycie współlokatorami. I mówię szczególnie do ludzi młodych i do ludzi dojrzałych. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy uczyć się od ludzi, którzy przeszli coś w swoim życiu, którzy trzymają się Chrystusa 30 lat. Jeśli uwierzyłeś w Boga kilkanaście miesięcy temu, 2-3 lata temu, ja wiem, że masz ogromną pasję, ale spójrz na ludzi, którzy idą za Nim 20-30 lat. To się nie bierze znikąd. To jest wytrwałość, to jest niesamowita pokora, to jest niesamowita skromność, to jest hojność. Ale z drugiej strony, my dojrzali, już tak się nazwę, potrzebujemy ludzi młodych, potrzebujemy ich kreatywności, potrzebujemy ich perspektywy na rzeczywistość, żeby zobaczyć, jak dzisiaj możemy docierać do ludzi. Nie siadajmy, słuchajcie, można byłoby to tak przedstawić w jakiejś ilustracji, że młodzi usiądą po jednej stronie, a starsi usiądą po drugiej. Nie róbmy tak. Bądźmy tymi, którzy ze sobą rozmawiają. Uczmy się od siebie nawzajem. Pomagajmy sobie. Ja bardzo jestem zachęcony tym, jak tutaj jest otwarta przestrzeń do tego, żeby młodzi ludzie mogli służyć. Ale kiedy masz pytania, nie wpisuj w Google, w wyszukiwarce, co zrobić, jeśli mam myśli samobójcze. Ale przyjdź do swojego brata i siostry, który żyje już jakiś czas na tej ziemi. Jeśli masz problemy w swoim związku, przyjdź do pastora, który ma wspaniałe małżeństwo. Potrzebujemy siebie nawzajem. I nie próbujmy opiekować się innymi samodzielnie. Właśnie siła Kościoła jest w tym, że jesteśmy razem. Wiecie, nie wiem, w jakim jesteś etapie. Może myślisz, ale ja nie jestem gotowy, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Ja nie mam żadnych zdolności. I w tej całej ilustracji, kiedy ten miłosierny Samarytanin leczy tego, obandażowuje tego rannego, czytamy, że on używa wina i oliwy. I ja w tym winie i oliwie widzę pewną symbolikę. Jak wiemy, w Biblii wino symbolizuje krew Jezusa. Ono symbolizuje poświęcenie, ale to też symbolizuje oczyszczenie nas z jakichkolwiek win. I kiedy chcemy się zajmować ludźmi, potrzebujemy im głosić prawdziwego Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest w stanie zabrać ten problem. Potrzebujemy przy tym pamiętać, że tak jak Jezus, potrzebne jest nasze poświęcenie. Ale kiedy Ty czujesz się dzisiaj ranny, ale doświadczyłeś ratunku w Jezusie Chrystusie, musisz pamiętać, że w tej sytuacji jest użyta również oliwa, która jest symbolem namaszczenia, czyli również powołania. Bo jeśli jesteś uratowany, jesteś zbawiony, jesteś również powołany. I razem, słuchajcie, kiedyś słyszałem taką ilustrację, że Kościół to jest taki szpital, w którym chorzy leczą chorych. I nie zważaj na to, co w Tobie nie domaga, ale po prostu na pewno dostrzegasz miejsca, w którym możesz pomóc drugiej osobie. I powiem Wam, Boża dynamika jest niesamowita, że kiedy wychodzisz z otwartymi rękoma, żeby pomóc drugiej osobie, On leczy Twoje rany. On leczy Twoje rany. On pozwala przestać się Tobie skupiać ciągle tylko na tym, co Tobie przeszkadza. Słuchajcie, w moim życiu wciąż coś nie gra. Wciąż popełniam błędy i przychodzę do tronu Boga, który jest pełen miłości i doświadczam Jego łaski. A gdybym zwracał wciąż uwagę na moje niedomagania, nigdy bym nie założył Kościoła. Nigdy nie podjąłbym takiego ryzyka. I słuchajcie, kiedy zaczynaliśmy, byliśmy kompletnie sami. Dzisiaj widzimy ludzi młodych, których życie jest zmienione, ludzi, którzy podejmują decyzję, żeby świadomie manifestować swoją wiarę. I to nie jest moja zasługa, to jest Boża zasługa, że pozwalam używać moich rąk, ale gdybym ja mu wtedy powiedział 4 lata temu, nie, ja się w to nie bawię, bo nie jestem gotowy, muszę iść na taki i taki kurs, to nic by z tego nie było. Nie czekaj z tym, żeby służyć w Kościele, żeby wyglądać ludzi, którzy potrzebują ratunku, bo są dzisiaj na pół martwi. Ale chcę też powiedzieć jedną rzecz. Kościół i siła Kościoła to nie jest tylko niesienie ratunku ludziom, którzy są zgubieni. Siła Kościoła to także to, że zapobiegamy wielu trudnym historiom. Słuchajcie, mamy tutaj z przodu mnóstwo młodych ludzi, którzy mogliby być w kompletnych tarapatach. Mogliby się zmagać z alkoholem, narkotykami, mogli po prostu mieć myśli samobójcze, ale oni są tutaj, oni są radośni, pełni pasji, chcą robić coś dla Boga i to jest po prostu wielka siła Kościoła. I chcę wam pogratulować tego owocu, że macie tych młodych ludzi, że możecie po prostu razem z nimi uwielbiać Boga. W tej historii też ciekawe jest to, że kiedy Jezus przychodzi, kiedy Samarytanin przychodzi do tej gospody, on nie pyta, czy może go tutaj zostawić. On nie pyta, czy tutaj jest wolne miejsce. On po prostu wie, że to miejsce jest przeznaczone do tego, żeby pomagać ludziom, którzy są cierpiący. Więc pamiętajmy, że ktokolwiek przychodzi, jest tutaj mile widziany. On jest tutaj potrzebny i naszym powołaniem tego, żebyśmy my mogli się rozwijać i funkcjonować i doświadczać Bożego błogosławieństwa, to jest pomaganie tym, którzy są chorzy i cierpiący. I fakt jest taki, że to wymaga wysiłku. I ostatnia rzecz, która mnie dziwi w tej historii, to jest to, że ten miłosierny Samarytanin zostawia, czytamy tutaj, pieniądze na 2 dni, i mówi, słuchaj, ja teraz uciekam, a jeżeli wydasz coś ponad to, to ja tobie oddam to. I chcę ci powiedzieć, kiedy jesteś w kościele, kiedy chcesz służyć Bogu, kiedy chcesz pomagać drugiemu człowiekowi, to zawsze coś kosztuje. Zawsze jest tak, że zaczynasz, że Bóg po prostu daje tobie siły, że cię inspiruje, że wkłada w twoje serce marzenia, ale w tej podróży będą momenty, że będziesz musiał coś wydać ze swoich. To nie jest tylko to, że pozwolisz komuś usiąść w ławce, w której ty siedzisz. To miejsce w gospodzie jest niewystarczające. Jezus, ten miłosierny Samarytanin, mówi do niego, zadbaj o niego. Nasze powołanie to jest dbanie o ludzi, którzy cierpią. To jest dbanie o ludzi, którzy cierpią i w ten sposób dawanie im doświadczenia Bożej miłości. Ale chcę ci powiedzieć, warto to robić. Bo kiedy mamy takie poukładane swoje życie, w którym nie chcemy dopuszczać do jakiegokolwiek chaosu i podejmujemy tylko takie zachowawcze, bezpieczne kroki, żeby czasami się nie ubrudzić, to chcę ci powiedzieć, twoje życie będzie pozbawione pasji. To po prostu będzie tylko takie zachowawcze życie, a jest znacznie więcej. A przede wszystkim chcę ci powiedzieć, że warto to robić dlatego, że jest obietnica, chociażby napisana w objawieniu, w 22 rozdziale, że oto przychodzę wkrótce, mówi Jezus. Moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Powiem tobie, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy chcesz za Nim iść, kiedy idziesz za tym, co On mówi, że uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony, otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej, to jest miejsce, w którym powinieneś się ekscytować i czekać nagrody, która na ciebie czeka w niebie. Bo prawdopodobnie i na pewno ludzie, którzy tutaj są już jakiś czas i na pewno pastor o tym doskonale wie, że będą takie momenty, kiedy ty wyciągniesz rękę do pomocy, a ktoś ją po prostu opluje. Doświadczysz niewdzięczności, doświadczysz zranienia, ktoś być może ciebie oszuka, ale powiem ci, cenniejsza jest zapłata, która czeka na ciebie w niebie. A przede wszystkim, kiedy widzisz te sytuacje, kiedy ludzie otwierają się na Jezusa, kiedy nie wdrażasz ich w jakiś specjalny program szkoleniowy, i widzisz, jak ktoś się po prostu zmienia krok po kroku. Jak rozkwita, jak buduje się jego radość życia, jak jego wdzięczność się w jego codziennym życiu pojawia, jak widzi po prostu nadzieję, patrząc na kolejny dzień. Jak sam zaczyna u twojego boku pomagać innym. Nie ma nic cenniejszego. Nie ma nic cenniejszego. Słuchajcie, w Polsce bycie pastorem to nie jest praca, którą chce się robić dla pieniędzy. Po prostu się to robi, żeby służyć Jezusowi Chrystusowi. I myślę, że pastor się ze mną zgodzi, że pomimo poświęceń, pomimo tego, że czasami może sytuacja finansowa jest gorsza, niż gdyby pozostało się gdzieś tam na etacie i prowadziło się życie od 8 do 16, to jest to dużo bardziej ekscytujące. Dużo bardziej ekscytujące. Ja poza tym, że prowadzę kościół, prowadzę też firmę i pomagam ludziom zamożnym inwestować pieniądze. Powiem wam, ja więcej szczęśliwych ludzi spotykam w kościele. Pełnych radości, pełnych miłości, Nie takich, którzy tylko próbują coś zachować dla siebie, ale którzy otwierają ręce. A widzę ludzi, którzy mają pieniądze, nie mają co z nimi zrobić, są chorobliwie zestresowani na punkcie tego, czy czasami czegoś nie stracą, ciągle kupują coś nowego i ciągle im czegoś brakuje, ciągle mówią o tym, że jego sąsiad czy kolega po prostu ma coś więcej albo kupił coś nowego, więc on też musi to zrobić. I to są też ci ludzie na pół martwi, którzy potrzebują naszego ratunku. Będziemy kończyć i Mark Twain powiedział takie słowa, że są dwa dni w twoim życiu, które mają znaczenie. Pierwszy to jest wtedy, kiedy się rodzisz, a drugi, kiedy zdajesz sobie sprawę, po co się urodziłeś. I ja wierzę, że kiedy powierzyłeś swoje życie Jezusowi, to był ten dzień, kiedy zdałeś sobie sprawę, po co się urodziłeś, żeby nawiązać z Nim intymną relację. Ale nawiązanie intymnej relacji z Jezusem jest związane z tym, że On mówi: idź za mną. Czyń podobnie tak, jak ja czyniłem. To jest właśnie wyjście do drugiego człowieka. I wierzę, że dzisiaj jest dzień, żeby odświeżyć w jakimś sensie to pragnienie i to marzenie, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. I wiecie, chcielibyśmy zawojować cały świat. Mówię teraz do młodej grupy. Mamy marzenia, że nagle będzie po prostu 500 osób na kolejnym nowe camp. To jest super, żeby mieć taką ekscytację, która nam dodaje siły. Ale wiecie co? Rzeczy nie zmieniają się w taki rewolucyjny sposób. Rzeczy zmieniają się krok po kroku. Kropla drąży skałę. To jest właśnie to, czego możecie się uczyć od ludzi starszych. I nie wiem, czy oglądaliście, był taki film Przełęcz Ocalonych. Czy ktoś może oglądał? Jest parę osób, polecam ten film obejrzeć. Tam jest pokazana historia jednego mężczyzny, który zresztą był osobą wierzącą, która zgłosiła się do wojska w trakcie II wojny światowej, ale powiedział: ja nie będę używał broni. Ludzie z niego szydzili i mówili, że jak, przecież bycie w wojsku, bycie żołnierzem wiąże się z tym właśnie, że masz broń. A mówię: nie, ja chcę tam być, żeby ratować innych. I słuchajcie, tam jest niesamowita historia, trochę będę spoilerował ten film, wybaczcie mi. Jest taka historia, kiedy wojska amerykańskie walczą na wyspie Okinawa i tak naprawdę muszą stamtąd się zawijać, bo jest bardzo źle. I ten mężczyzna, który nazywał się Desmond Doss, jest gościem, który jest sanitariuszem i opatruje rannych. Ale po prostu to opatrywanie rannych nie wystarcza, po prostu trzeba wszystkich chorych i cierpiących rannych ewakuować, bo po prostu są tam przez japońskie wojska niszczeni. I ten Desmond Doss praktycznie sam, krok po kroku, osoba po osobie zaczyna ich ratować. Zaczyna ich zbierać z takiej skarpy i spuszczać noszami na dół. I za każdym razem jedna rzecz, która po prostu mnie dotknęła do głębi w tym filmie, było to, że on za każdym razem, kiedy szedł po kolejną osobę, modlił się do Boga: Boże, pozwól mi uratować jeszcze jedną osobę. I jeszcze jedną osobę. Wiecie, ja jestem z pasji matematykiem, uwielbiam liczby. Natomiast te liczby mają znaczenie, bo mają imiona. I ja cieszę się, że są ludzie, którzy oddają życie Jezusowi każdej niedzieli w różnych miejscach w Polsce. Ale wiecie, co mnie najbardziej interesuje? Żeby dotrzeć do ludzi, którzy mi są bliscy. Do ludzi, których imiona ja znam. I chcę się modlić każdego dnia, żeby Bóg mi pozwolił ratować jeszcze jedną osobę. Chcę, żeby Bóg nas wszystkich razem zbierał, żebyśmy nagle czynili wielką zmianę, ale ta zmiana zaczyna się od jednej osoby. I wierzę, że dzisiaj Bóg kładzie Tobie na sercu, konkretną osobę, która wie, że jest bliska śmierci. I skoro Ty to widzisz, chcę Ci powiedzieć, Bóg chce Ciebie używać, żebyś Ty, jak ten miłosierny Samarytanin, pochylił się nad tą osobą. A dzięki mocy Jezusa Chrystusa będziesz w stanie wprowadzić zmianę. I będziesz mógł tą osobę przeprowadzić do kościoła. Otoczyć ludźmi, innymi wierzącymi, którzy Ci pomogą, bo są może rzeczy, z którymi Ty nie jesteś w stanie sobie poradzić. I to jest właśnie siła kościoła. Siła Bożej rodziny. I chcę się modlić razem z Wami teraz. Jeżeli możemy wszyscy powstać. Drogi Ojcze, ja Ci dziękuję za każdą osobę na tym miejscu. za jej wytrwałość w jej wierze, za jej marzenia i pasje. I modlę się i dziękuję Ci za to, że jesteśmy tutaj tak różnorodni, w kompletnie różnym wieku. I dziękuję Ci, że Ty nas powołujesz też do tego, żebyśmy uczyli się od siebie nawzajem. I ja modlę się do Ciebie dzisiaj, Duchu Święty, żebyśmy porzucili postawę bycia współlokatorem, ale żebyśmy byli świadomi tego, że jesteśmy jedną rodziną braci i sióstr. Żebyśmy czerpali z siebie nawzajem. Żebyśmy razem roztaczali opiekę nad ludźmi, którzy są bliscy śmierci. I modlę się, poruszaj nasze serce, dodawaj nam odwagi. Kładź Twoje słowa na nasze usta, żebyśmy docierali z Ewangelią do ludzi, których w tym momencie widzimy w naszym życiu, w naszej pracy, w naszej szkole, w naszym domu. Tobie jedynemu chwała. Amen. Zanim skończę, chcę zrobić jeszcze jedną rzecz, która jest moją właśnie pasją. To jest to, co wydarzyło się tam, przy tej drodze, kiedy ten człowiek się pochylił i opatrzył rany. Jeśli jesteś tutaj, chcę Ci powiedzieć, to jest miejsce, w którym chcemy Tobie pomóc. Chcemy opatrywać Twoje rany. Chcemy doświadczyć Ciebie naszą miłością i wrażliwością. Ale chcę Ci powiedzieć, tylko Jezus Chrystus może przynieść kompletne uzdrowienie. I to jest czas, kiedy chcę, żeby esencja chrześcijaństwa była Twoim indywidualnym doświadczeniem. Bo Jezus Chrystus nie przyszedł tylko po to, żeby pokazać swojego Ojca, ale przyszedł zapłacić cenę za nasze winy. I dzisiaj, bez względu na Twój background, gdziekolwiek jesteś, z jakąkolwiek historią tutaj przyszedłeś, możesz przyjść do tronu Jezusa Chrystusa, bez względu na to, co zrobił na krzyżu, i powiedzieć: Jezu, kocham Cię. Jezu, chcę iść za Tobą. Jezu, przepraszam Cię. I to wystarczy, to wyznanie wiary wystarczy, żeby móc powiedzieć dzisiaj, zanim wyjdziesz z tego pomieszczenia, że jestem dzieckiem Boga i wiem, że kiedy przyjdzie kres dni na tej ziemi, spotkam się z Nim twarzą w twarz. Czy to nie jest wspaniałe? Uwielbiam to. Uwielbiam to. I chcę, żebyśmy teraz wszyscy na chwilę zamknęli swoje oczy. Żebyśmy stanęli przed Bogiem w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy w relacji z Nim. Jeśli jesteś osobą wierzącą, jeśli wiesz, że należysz do Jezusa Chrystusa, módl się w tym momencie o osoby, które tutaj są i które potrzebują do Niego przyjść. A jeśli to jest do Ciebie właśnie, że nie jesteś w stanie powiedzieć, że należysz do Jezusa i próbujesz sam opatrywać swoje rany, ale widzisz, że to nie wychodzi i chcesz doświadczyć Bożego ratunku, chcesz się z tego miejsca o Ciebie modlić prostą, zwykłą modlitwą, a najpierw chcę wiedzieć, czy są takie osoby na tej sali. Jeśli są, chcę, żebyś na chwilę podniósł swoją rękę, żebym wiedział, że to chodzi też o Ciebie. Niech Bóg Cię błogosławi, niech Bóg Cię błogosławi, niech Bóg Cię błogosławi. Możesz opuścić swoje... Niech Bóg Cię błogosławi. Czy jest ktoś jeszcze, kto chce poznać Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela? Czy jest ktoś jeszcze? Niech Bóg Cię błogosławi, możesz opuścić swoją rękę. Czy jest ktoś jeszcze? Bóg jest na tym miejscu. On czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. On chce otrzeć wszelkie łzy cierpienia, którego Ty doświadczasz. Czy jest ktoś jeszcze? Ja chcę się modlić teraz w Twoim imieniu. Drogi Ojcze, ja Ci dziękuję za to, co Ty zrobiłeś przez Jezusa Chrystusa, swojego jedynego Syna. Dziękuję, że dzisiaj przyszedłeś do mnie z objawieniem, że Ty zrobiłeś to dla mnie. Ja przepraszam Cię za wszystkie moje winy, za moje błędy. I przyznaję, że bez Ciebie nic nie jestem w stanie zrobić. I przychodzę dzisiaj przez wiarę i mówię: Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem. Za Tobą chcę iść, na Tobie chcę polegać, w Tobie chcę pokładać moją ufność. I dziękuję, że dzięki Twojej bezgranicznej miłości tu i teraz mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem Boga. Amen. Zaklaszmy dla osób, które podjęły tą decyzję.